Wieczorne spotkania, przełomowe wydarzenia, ciekawe miejsca, ważne inicjatywy, znani i mniej znani bohaterowie. Wieczorne spotkania w poszukiwaniu tożsamości naszych małych ojczyzn.
W wieczornych spotkaniach witam Państwa, Michał Słobodzian. Dziś opowiemy o wyjątkowej atrakcji, jaką jest Twierdza Toruń. To potężny kompleks 150 obiektów, pruskich fortów i schronów budowanych od połowy XIX wieku. Do 2020 roku ma powstać Muzeum Twierdzy Toruń. Dziś władze miasta podpisały umowę z wykonawcą robót budowlanych. Muzeum powstanie w koszarach Bramy Chełmińskiej, czyli w forcie B66. Mimo że obiektów związanych z twierdzą jest w Toruniu naprawdę dużo, to niewiele jest udostępnionych do zwiedzania. Najpełniejszy obraz tego, jak wyglądają forty, daje wizyta w forcie czwartym przy ulicy Chrobrego.
Jesteśmy w tej chwili właśnie na poternie głównej, czyli główne wejście, które dzieli fort na dwie symetryczne części. Tutaj nad nami jest kilka metrów, od 4 do 7 metrów ziemi wszędzie. No i tu jest ciekawe takie miejsce. Jesteśmy na skrzyżowaniu poterny głównej z poprzeczną. Nad nami właśnie taki charakterystyczny hak. Jak podejdziemy pod ten hak, to tutaj jest właśnie taka nietypowa akustyka, bardzo.
Właśnie słychać to.
Tak, co tak. To jest związane z architekturą tego miejsca, ze sklepieniem, które jest tutaj nad nami, właśnie z tym skrzyżowaniem poterny. I tak właśnie kopuła, która jest nad nami, powoduje taką niesamowitą akustykę. Hak służył do tego, jak widzisz, ta poterna jest bardzo szeroka, jest płaska, mimo że idziemy lekko pod górę. Jest to związane z tym, że konie, które służyły, u nas mieszkały też, wciągały tutaj armaty ciężkie. I tutaj ten hak, to były takie łańcuchy, on służył do podwieszania tej armaty, do ewentualnych napraw, przekręcania wie w prawo lub w lewo i wyprowadzania na majdany. Emilia Czerwińska, dyrektor marketingu, współwłaściciel Twierdzy Toruń, Fort IV. Skalę tej potęgi tak naprawdę na pewno doceniają osoby, które się interesują wojskowością, militariami, historią. Nasi mieszkańcy Torunia, jakby mając to u siebie na miejscu, nie zawsze potrafią to docenić, jaki skarb militarny, jaki zabytek tak dużej skali jest u nas tutaj na miejscu. Ponieważ są to obiekty, które nie są widoczne z ulicy, nie przejeżdża się koło nich, nie widzi się ich. Trzeba do nich wejść, żeby je zobaczyć, trzeba znaleźć drogę. Większość z nich jest niedostępnych do zwiedzania, jest zamkniętych. To też powoduje to, że jest tak mało znana. Powstanie tej twierdzy XIX-wiecznej, o której mówimy teraz, no to jest właśnie pierwsza część, to jest pierwsza połowa XIX wieku i druga połowa XIX wieku to jest rozbudowa tej twierdzy o ten pierścień zewnętrzny, o między innymi Fort IV, w którym jesteśmy. On właśnie należy do tego pierścienia zewnętrznego twierdzy, która była budowana w drugiej połowie XIX wieku. Twierdza służyła do obrony miasta, no takie były jej założenia, jak każdej twierdzy. Była to etap rozbudowy fortyfikacji i twierdzy, zawsze jest związany z rozwojem broni też. I na tym etapie taki był rozwój broni, który nakazywał stworzenie twierdzy, która jest oddalona od miasta o właśnie te 3,5 kilometra. No była już artyleria, nasz fort też jest typem fortu artyleryjskiego, więc no tutaj już była ciężka broń, ciężkie armaty, które do tego fortu były wprowadzane i które miały służyć do obrony. Coraz więcej tych obiektów już jest dostępnych, bo trafiają w ręce prywatnych właścicieli, którzy adoptują je do różnych celów. I to jest właśnie dobre, bo no nie mogą być tylko muzea w fortach, ale tak jak nasz fort też został zaadoptowany do celów hotelowo-turystycznych, dzięki temu goście mogą zobaczyć obiekt jako obiekt zabytkowy, ale też poczuć, pomieszkać w nim, skorzystać z niego w dzisiejszych czasach. No to jest fort pierścienia zewnętrznego, lata budowy, tak jak mówiłam, druga połowa XIX wieku, 6 lat był budowany, 4 hektary samego obiektu, kilkanaście tysięcy metrów powierzchni wewnątrz w forcie, no powierzchni koszarowych, magazynowych, prochownie, sale sztabowe, magazyny. Same koszary zajmują olbrzymią ilość, przecież stacjonowało tutaj około 500 żołnierzy.
Jak fort z góry wygląda, bo to jest ciekawa konstrukcja.
No jest to kształt pięcioboku, ten nasz fort główny. Ma kaponierę szyjową, kaponiery barkowe, kaponierę czołową. Są to miejsca, które służyły do obrony fortu od zewnątrz, od strony fosy, bo jakby fosa otacza, okala cały fort dookoła, no i mur zewnętrzny z kratą forteczną. Fosa, różne typy fosy, akurat w naszym forcie, w forcie czwartym jest typ fosy suchej. To znaczy, że nie mamy wody, tak jak to jest gdzie indziej, gdzie jest tej wody dużo wypełnione dookoła, jakby rzeka. Nie, my mamy tylko mały rów melioracyjny, który odprowadza nadmiar wody, ponieważ jesteśmy na dzielnicy, która nazywa się Mokre i sama nazwa wskazuje na to, że tu są podmokłe tereny i ta woda jest odprowadzana, odpływa do Wisły. Nasz fort ma dwie kondygnacje, kondygnację górną i dolną sal koszarowych. No i nie mogło być tutaj fosy mokrej, bo zalałoby tę dolną kondygnację pomieszczeń, w których siedzimy właśnie w tej chwili.
No właśnie, tutaj za oknem to jest właśnie fosa, tak?
Tak, to jest ta fosa. Właśnie za oknem widzimy fosę. Nad fosą był most, most stały. Później do wejścia do fortu jeszcze mamy dodatkowo most zwodzony, który w razie obrony był podnoszony do góry. Fosa i mur zewnętrzny z kratą forteczną. I dość ciekawy element, który tutaj widzimy przez okno, w tym pomieszczeniu, w którym jesteśmy, w murze są to łuki. Łuki opróżnione, czyli łuki, w których w środku jest pusta przestrzeń wypełniona piaskiem. Służyły one do tego, to jest nawet ciekawy mają wygląd, bo rzeczywiście cegła ułożona jest w taki łuk, prawda? Wykończony taką klamrą wzmacniającą. Służyło to do tego, że w razie bombardowania, żeby nie zasypało fosy, tylko te cegły wpadły tam do środka. I takie łuki okalają cały mur zewnętrzny. No, grubość murów jest różna, od pół metra do dwóch metrów grubości. My siedzimy jakby w kazamacie. To jest jedna z kazamat żołnierskich, w których żołnierze normalnie spali, mieszkali. No i takich kazamat się ciągną korytarze po prawej i lewej stronie. No i w takiej kazamacie spało kilkunastu żołnierzy na właśnie takich piętrowych łóżkach.
Tu widać grubość murów. Rozbudowywano fort z czasem i one stawały się coraz grubsze.
Nie, to nie tak właśnie. Nie tyle mury, co była przebudowa w pewnym okresie fortu i jakby część okien w związku z rozwojem broni, z obawą przed bronią chemiczną, biologiczną, jakby zabezpieczano fort, wzmacniano go poprzez to, że część okien, to widać jak się wchodzi do fortu, nie jest to może najciekawsze teraz ze względów takich praktycznych dla nas, bo niestety mamy część okien zamurowanych. Była też zbudowana dodatkowa poduszka piaskowa tak zwana, czyli taka warstwa ziemi z piaskiem, która miała dodatkowo chronić fort. I to w ten sposób były robione te dodatkowe wzmocnienia. No, w forcie mamy prochownie, dwie duże sale zwane prochownie. Jest sala laboratorium prochu, jest sala sztabowa, czyli każda z tych sal miała swoje przeznaczenie. No tak jak nazwy same mówią, prochownia służyła do przechowywania prochu. Czarny proch, który wymagał specjalnych warunków do przechowywania. Pomieszczenie było, ma kanały wentylacyjne, które miały osuszać to pomieszczenie. Ma specjalną posadzkę z cegły, ze specjalną fugą, żeby nie było łatwopalne. Żołnierze wchodzili tutaj zawiązując buty specjalnymi ochraniaczami jeszcze, żeby nie było iskry. Są korytarzyki doprowadzające do tych pomieszczeń z okienkami, w których wstawiano lampy, żeby z otwartym ogniem nie wchodzić do tych pomieszczeń prochowych, bo to były pomieszczenia, no, gdzie łatwo można było spowodować iskrę i wybuch. Laboratorium prochu to też mniejsze pomieszczenie trochę, które służyło do badania, przygotowywania tego prochu też. Prochownia. Mamy dwa magazyny prochowe ciągnące się wzdłuż tych poterny. Magazyn prochownia prawa i lewa, tak ją nazywamy. Ciekawe jest to, że nigdy wszystkie wejścia do fortu, żadne jedno wejście za drugim nie jest równolegle ustawione. Nigdy nie jest. To jest taki system obronny też. Tutaj jakby w tym magazynie, jak byłby wybuch nastąpił, no to siła uderzenia poszłaby w ścianę, a nie na zewnątrz od razu. No to było też jakieś dodatkowe zabezpieczenie. Tutaj jak widzisz na wejściu, widzimy, bo jest taka przerwa i widzimy podwójną warstwę cegły, dziurawki, która Założeniem tego konstrukcyjnym tego pomieszczenia też było takie, że w razie wybuchu to pomieszczenie miało się zasypać, a nie spowodować rozrzucenie po całym forcie, że wybuch miał spowodować zasypanie się tego pomieszczenia. I tak jak widzisz tutaj po prawej i lewej stronie są takie otwory, czyli są to kanały wentylacyjne. Tutaj one wyprowadzają aż na Majdan, tam na Majdanie widzimy wyjście tych kanałów. Majdan to dziedziniec. Teraz ciężkie stalowe drzwi otwieramy, które prowadzą do kaponiery barkowej. I takim właśnie tunelem jest to tunel, w którym jest bardzo fajne miejsce, ponieważ to w tym miejscu nie wprowadzaliśmy elektryczności po to, żeby zostawić jeszcze trochę takiej tajemniczości i grozy. Tutaj zamykając te drzwi idziemy takim ciemnym tunelem, gdzie możemy zapalić pochodnie. Tutaj też widzimy takie otwory w suficie. Być może służyło to, taka jest teoria, że tutaj był dodatkowy sufit jeszcze, taki dodatkowy blaszany sufit, który miał powodować to, że jakby ta cegła została naruszona, nie spadłaby bezpośrednio na głowę. A te właśnie otwory w tym sklepieniu teraz są wykorzystywane przez nietoperzy. Nietoperze są to nasi mieszkańcy, no ale teraz nie musisz się ich obawiać, bo już mamy lato, więc one wyleciały, ale zimą tutaj chowają się w te dziury, i tam sobie właśnie przez całą zimę śpią, bo jako ssaki właśnie, które zimują, to one takie miejsca wyszukują.
Korytarz niesamowity, kilkudziesięciometrowy i schodzimy jakby w dół, tak? W głąb.
Tak, bo na końcu zobaczysz, dokąd my dojdziemy. No tutaj prawie na końcu mamy taki właśnie, taką dziurę jakby w suficie, taki kanał, jest to kanał wentylacyjny. No i teraz jesteśmy na takim skrzyżowaniu, pójdziemy sobie najpierw w prawo. Tu są takie miejsca, gdzie kominki, widzisz, bo tutaj stali wartownicy, tutaj są okienka dla wartowników, kominki, na których mogli sobie tutaj podgrzać siebie, ogrzać i podgrzać sobie dzbanek z herbatą. No i dojdziemy do takiego ciekawego, bardzo ważnego, strategicznego miejsca, czyli do latryny. Latryny, polowa toaleta wojskowa, latryna, i to ona służyła dla tych właśnie wartowników, którzy tutaj byli. Właściwie jedyne pomieszczenie, gdzie jest jeszcze własne szambo, bo tak wszystkie zanieczyszczenia były na bieżąco wywożone w wozach konnych, w beczkach, a tutaj było takie małe szambo. Są to trzy misy takie ceramiczne, obudowane drewnem i taka charakterystyczna deska u góry. Zauważ to. I zawsze pytamy się właśnie, do czego ona mogła służyć.
No żeby nie zasnąć.
No, teorie są różne właśnie. Zasnąć, nie zasnąć, to się nie da właśnie, bo właśnie o to chodzi, żeby nie było wygodnie, nie było komfortowo. No i też, żeby było jakby higienicznie podobno, żeby nie siadać. Więc taka decha służyła temu, żeby tego komfortu tam nie było. Tu jesteśmy, dopiero doszliśmy teraz do kaponiery barkowej, czyli te barki fortu, właśnie w takim łuku. I teraz tutaj stoimy przed właśnie takim to są tak zwane okienka strzelnicze. Tak jak widać, że my stoimy tutaj w środku, nas tutaj nikt nie widzi, a my patrząc przez to okienko mamy widok jak przez lornetkę, idealnie. Widzimy cały bok fosy. I to jest właśnie drugie miejsce, tak jak kaponiery barkowe służyły do obrony fosy z boku, taka kaponiera szyjowa obrony fosy pierwszej części. I to są też te elementy stalowe, które się zachowały, które służyły do podwieszania broni, która tutaj była rozstawiona. A w drugim pomieszczeniu tam jest takie okrągłe okno, które służyło jeszcze do wstawienia lunety. Z tej kaponiery barkowej schodzimy takim tunelem w dół, ale wyjść możemy bardzo ciekawym innym wyjściem, czyli schodami. Bardzo strome schody, które prowadziły do góry na wał górny. I my teraz tymi schodami wyjdziemy.
Trochę sapiemy.
Tak, bo niestety schody są bardzo strome. W krótkim okresie pokonaliśmy bardzo dużą wysokość. Z poziomu fosy wyszliśmy na wał górny, czyli wał, który służył już do obrony fortu. Czyli stąd mamy już piękny widok na całą okolicę. Teraz jest sporo drzew, samosiejek, które niestety tutaj same się rozsiały. Za czasów, kiedy tutaj było wojsko, ta roślinność była bardzo rozplanowana. Tu są całe opracowania na temat, jaka roślinność była na fortach. Stoimy teraz właśnie przy takim stanowisku obserwacyjnym dla jednego żołnierza piechoty i takie stanowiska mamy dwa. Symetrycznie po drugiej stronie jest drugie. Udało się nam odzyskać tą kopułę, aczkolwiek jak weszliśmy do fortu, oczywiście jest to bardzo duży stalowy element, niezły kąsek dla złomiarzy, więc oni nam tutaj to ukradli, ale udało nam się gdzieś to znaleźć na złomowisku i musieliśmy to wykupić, żeby móc przywrócić tutaj do siebie i to zamontować.
Maleńkie okienko, tak?
Dwa otwory, tak, te dwa otwory i to jest kopuła obserwacyjna. Mhm. Możemy ją pokręcić i ona się rzeczywiście obraca. Jak złapiemy, to ją obkręcamy. I teraz ten żołnierz wchodził tam od środka, tam jest wejście, gdzie możemy oczywiście z grupami, z wycieczką, z osoby indywidualne mogą sobie tam wejść. Po drabince wchodzą do góry. Jest specjalne, zachowała się drabinka, siodełko, uchwyty, którymi ten żołnierz tą kopułę obkręcał i przez te dwa otwory, jak widzisz, widok był super, bardzo dobry widok na cały teren, który jest poza fortem. Tak, no oczywiście nie było tych drzew i krzaków, które tą widoczność odsłaniały. I dopiero jeśli zobaczył, że się wróg zbliża, wzywał na alarm, to jest ten stok bojowy i tu są takie wklęśnięcia, gdzie te armaty właśnie stały. No a tam kawałek dalej, przejdźmy do tego jeszcze ciekawszego stanowiska obserwacyjnego.
Takie niewielkie przestrzenie do patrzenia, tak? Tutaj stalowa obudowa, betonowe.
Beton, stal, w środku jeszcze drewno, też konstrukcje drewniane, stalowe, betonowe, to wszystko połączone po to, żeby co najmniej dwóch żołnierzy artyleryzmu mogło przez te wąskie szpary obserwować teren i patrzeć, co się dzieje. I to są wszystko stanowiska obserwacyjne, nie do walki, jak niektórzy myślą, ale tu nie ma miejsca na to, żeby stać z karabinem. To jest tylko miejsce do obserwacji i jesteśmy dokładnie na środku fortu, jak widzisz. Tu jest taki kamień, który mówi o tym, że jesteśmy tak symetrycznie w połowie fortu. A przed nami tam jest kaponiera czołowa. Czyli tak jak my byliśmy wtedy w kaponierze barkowej, to przed nami tutaj, na tej wysokości, jest kaponiera czołowa, która została wbudowana w mur przeciwskarpy.
Wybudowano potężną twierdzę, ale ona nigdy w boju się nie sprawdziła.
No bo może właśnie po to się stworzy takie systemy obronne, po to, żeby też wroga odstraszyć. No być może też, że i dobrze, bo są też takie opinie, że być może już by się po skończeniu budowy niestety mogłaby się już nie sprawdzić, czyli nie było już to tak nowoczesna, jak to planowano, bo postęp rozwoju broni był tak duży, tak szybki, że ta twierdza mogłaby już nie spełnić swojej roli, jeśli by naprawdę przyszedł tutaj taki poważny atak. No niestety z okresu pruskich nic się nie zachowało. Prusacy po przegranej wojnie, co mogli, to wyprowadzili stąd. Są nawet takie głosy, że powyrywali część poręczy stalowych, które też mogły być dość cenne. No później spustoszenie zrobili też złomiarze, ci co grabili fort, ale takie żadne jakby elementy militarne się nie zachowały z tego okresu. Nawet jest bardzo mało dokumentów, które opisują tą twierdzę, więc tutaj historycy i znawcy i cały czas jakby bazują na części dokumentów, część się domyślają, bazując na tym, jak forty były budowane w innych miejscach.
Co działo się z fortem po II wojnie światowej w PRL-u? On był taki czas, że był przeznaczony do rozbiórki.
Znaczy część fortów po II wojnie zaczęto rozbierać. Cegły z niektórych fortów zaczęto wywozić na odbudowę Warszawy. Ale na szczęście w latach 60. ta rozbiórka została wstrzymana przez tutaj konserwatora, który jakby zadbał o to, że mimo, że to jest okres związany z rozbiorami, no są to obiekty, które wielu ludziom, którzy jeszcze żyli w tych czasach, źle się kojarzyły. I mimo to konserwator jakby zatrzymał tą dewastację tego. No i dzięki temu te forty istnieją, być może nie były, nic w nich nie było robione, one były opustoszałe, były też niszczone, dlatego że do fortów, forty były magazynami często w okresie tutaj PRL-u. W naszym forcie była pieczarkarnia. Po tej pieczarkarni dopiero niedawno rozebraliśmy, rok czy dwa lata temu rozebraliśmy komin, który był wbudowany tutaj w elewację fortu. Niektórzy myśleli, że to jest związane właśnie z militarnym jakby przeznaczeniem. przeznaczeniem. Nie, to był komin z czasów właśnie lat 70., kiedy tu była pieczarkarnia. No niestety w tych czasach nie dbało się o niego. No tutaj były wszystkie śmieci, wszystko się wysypywało na majdany. Majdany były po prostu jednym wielkim wysypiskiem śmieci, żwirów i innych rzeczy. I tak samo było fosa. Fosa była cała zasypana i też zalana wodą. Także no, ten fort mógł wyglądać, jakby to była fosa mokra, ponieważ woda wlewała się do tych kondygnacji, gdzie my tu siedzimy. Wchodząc tutaj 20 lat temu, moje dzieci jeździły sobie na łyżwach tutaj, po tych pomieszczeniach, bo tyle było wody. Więc pierwsze lata to była olbrzymia ilość pracy porządkowych. Kilkadziesiąt ton wywrotek wywiezionych śmieci i żwirów stąd, z majdanów i z fosy.
No właśnie, bo w latach 90. pani tata postanowił ten fort zaadoptować, ożywić. Skąd w ogóle taki pomysł?
No, mój tata po pierwsze jest osobą, która jest bardzo takim lokalnym patriotą, jest też osobą, która się interesuje historią. Widział, że szkoda, że takie obiekty tak bardzo są niszczeją. Bo oprócz tego też prowadził firmę budowlaną, czyli też miał jakby wiedzę z zakresu budownictwa, bo jest też, no i to mu pozwoliło, żeby spróbować za ten fort się zabrać i miał jakąś wizję. W tych czasach, kiedy on się za to zabierał, no to było to rzeczywiście bardzo pionierskie, ponieważ to był tak duży obiekt, że zabieranie się za niego, no było taką dość dużą taką utopią. Myślę, że mu się to udało, aczkolwiek jest to obarczone dość dużą pracą, wysiłkiem, emocjami, nerwami i tak dalej. Też naszym obiektem się chwalimy nie tylko tutaj w Polsce, ale w całej Europie. Jeździmy na takie różne spotkania stowarzyszeń fortyfikacyjnych. Pokazujemy przykład naszego fortu, jak można tak obiekt militarny, pomilitarny zaadaptować na dzisiejsze czasy, jakby nie zatracając jego historii, bo my głównym naszym celem, oprócz tego, że zarabiamy i organizujemy różne rzeczy, pokazujemy historię i to właśnie pokazujemy tą historię osobom, które przy okazji, bawiąc się u nas, dowiadują się o historii nie tylko twierdzy, ale historii Torunia związanej z tą twierdzą.
Forty są współcześnie świadectwem XIX-wiecznej pruskiej myśli militarnej, ale niektóre z nich są także świadectwem wojennej tragedii. W czasie II wojny światowej Niemcy w niektórych fortach przetrzymywali jeńców. Tak było na przykład w forcie 11 przy ulicy Poznańskiej. Kilka lat temu głośna była sprawa zniszczenia przez wandali znajdujących się w forcie napisów i rysunków, jakie wykonali w czasie wojny więzieni żołnierze. Właściciele fortu za niewłaściwe zabezpieczenie obiektu zostali ukarani przez sąd 3000 złotych grzywny. Wiele pamiątkowych napisów jednak przepadło, a co ciekawe, przyciągały one do Torunia potomków dawnych jeńców. Zapraszam teraz do wysłuchania obszernych fragmentów reportażu Adriana Andrzejewskiej i Michała Zaręby z 2015 roku pod tytułem Śladów coraz mniej.
Ready?
Yeah.
I will show you the common rooms. You saw it in fort number 4. You remember?
Yeah.
The room with the maquette?
Yes.
It's the same. The same architecture. You see? Mówię o pewnych detalach, które widzieli na forcie czwartym, które się po prostu powielały, nie? What's your step here?
Put your lamp here.
Original. Yes. Silence. That was the theater room. Yes.
I to są oryginalne te wszystkie rysunki.
To są oryginalne. Prawdopodobnie znajdował się tutaj teatr obozowy. Stąd był ten napis Silence, czyli cisza. Acoustic phenomena?
Yeah.
Yes. Left and right side?
Yeah.
Yes. Twierdza Toruń i początek datuje się na... Tak naprawdę na średniowiecze. Bo kiedy został założony Toruń, to krzyżacy oprócz tego, że wznieśli miasto, otoczyli je murami, zbudowali zamek, czyli de facto powstała twierdza, która miała bronić mieszkańców przed ewentualnym najazdem plemion pogańskich, tudzież innych armii. Twierdza oczywiście zmieniała się, tak jak zmieniała się amunicja. W wieku XIX Toruń również był miastem twierdzą, ogromnym garnizonem, z uwagi na to, że 8 km stąd na wschód od miasta przebiegała granica z Rosją. I nieprzypadkowo administracja w Berlinie, generalicja zdecydowała o tym, żeby tutaj wybudować potężną twierdzę, która miałaby stawić czoła ewentualnemu atakowi armii rosyjskiej. W pierwszej połowie wieku XIX powstała twierdza, zbudowana głównie na korzeniu średniowiecznych fortyfikacji w centrum miasta. Mury zostały przebudowane, dostosowane do ówczesnej taktyki. Dopiero w drugiej połowie wieku XIX, kiedy ta taktyka się zmieniła i troszeczkę dalej posunęła się technologia zbrojeń, wybudowano forty wokół miasta. Takich fortów mamy 15. Wszystkie są zachowane, jedynie fort kolejowy został wysadzony w powietrze w 1945 roku. One w XIX wieku spełniły doskonale swoją rolę, ochraniając miasto przed ewentualnym atakiem i oczywiście granice ówczesnych zaborców. Wywarły ogromne wrażenie psychologiczne, ponieważ Rosjanie nie odważyli się tutaj podejść i zaatakować miasta z uwagi na siłę, jaką dysponował Toruń. W okresie I wojny światowej również nic się tutaj specjalnego nie wydarzyło, także twierdza nie przeszła swojego chrztu bojowego. No i ta czarna karta w historii naszego kraju, II wojna światowa. Forty toruńskie są wykorzystywane przez armię niemiecką dwojako, ponieważ te na północnej stronie miasta spełniają rolę głównie magazynową i zaopatrzeniową, oprócz fortu 7 i 8, które były przeznaczone na więzienia głównie dla inteligencji polskiej, cywilów, którzy później, jak wiem, zostali rozstrzelani bądź przewiezieni do obozów zagłady na terenie Niemiec. Natomiast strony na południowej stronie miasta, z uwagi na ich bliskie sąsiedztwo głównego dworca kolejowego i magistrali kolejowej, zostały zaadaptowane jako obóz jeniecki dla żołnierzy głównie z zachodniego frontu w pierwszych latach wojny. Natomiast od roku 1941, kiedy armia niemiecka ruszyła na wschód, przygotowano już nie w fortach, ale w ich okolicach obóz jeniecki dla czerwonoarmistów. To byli jeńcy wzięci pod Dunkierką w Belgii, bo to w tych potyczkach, kiedy byli, albo część w 1941 jeszcze na Krecie, kiedy ich tam Niemcy powyłapywali. Z uwagi na dobre połączenia komunikacyjne, pociągowe tutaj, no i infrastruktura, która była przygotowana dla nich, to po prostu transportowanie. Szacuje się, że około 55 tysięcy przewinął się przez Toruń. W tamtych czasach populacja Torunia, w tamtych czasach, w okresie wojny, przekroczyła 40 tysięcy, więc mieliśmy miasto obok miasta. Mówimy o Brytyjczykach, mówimy o Szkotach, Anglikach, Nowozelandczykach, Amerykanach, Norwegach, Jugosłowianach, Rosjanach. No to jest taki miks, że naprawdę sporo się działo. Okej.
Okay. This was the one for officers and senior NCOs, is that right?
Jak wyglądało takie życie obozowe? No bo to niektórzy byli prawie przez całą wojnę w tych fortach. Co oni tutaj robili?
Tam trzeba to rozgraniczyć na dwie linie frontu, może tak się wyrażę. Czyli żołnierze z zachodniego frontu, mam tutaj na myśli Anglików, Francuzów, Belgów, Amerykanów, Australijczyków, przywódcy tychże państw respektowali razem z Hitlerem, ratyfikowali postanowienia konwencji genewskiej i żołnierze z frontu wschodniego, czerwonoarmistów, gdzie Stalin z Hitlerem między sobą tej konwencji nie ratyfikowali, nie respektowali. W związku z czym żołnierze z zachodniego frontu byli przetrzymywani w forcie, nie byli zmuszani do przymusowych robót, bo tego zabrania konwencja. Regulacje dotyczące paczek z Czerwonego Krzyża, korespondencji z rodziną, komisji Czerwonego Krzyża wewnątrz obozu, która rozpatrywała czy przypatrywała się warunkom sanitarnym, były one dopuszczane i te prawa były respektowane dla jeńców. Po drugiej stronie zaś, jeżeli chodzi o Rosjan, tutaj nie było żadnych zasad. Obóz rosyjski przez Niemców był nazwany Sowjetheide, czyli dżungla sowiecka. Sama nazwa mówi, do czego Niemcy dążyli. Trzeba powiedzieć otwarcie, do eksterminacji jeńców, którzy byli tam przetrzymywani. Mowa tutaj o głodzie, o chorobach, o nikłej opiece medycznej, którą mieli jeńcy z zachodniego frontu. Tutaj nie chodziło o ich przetrzymanie, tu chodziło o eksterminację. Wczuwając się troszeczkę w odczucia osób, które miały być, zostały przejęte, wywiezione nie wiadomo dokąd, bo dla nich kraj, Polska, tak jak Polska, to było odległe ziemie. Nie wiedząc, ile czasu tutaj spędzą i co się z nimi tutaj stanie, na pewno wywołało to lęki i na pewno przerażenie, czego też dowodem są relacje świadków w pamiętnikach, czy też w styczności tutaj z rodzinami. To osoby nawet, te, które przeżyły po długim powrocie, już przez lata, dopiero gdzieś pod schyłku swojego życia, dopiero dzielą się z rodzinami, co tak naprawdę w tym Toruniu je dotknęło.
He's been dead 20 years. I'd be about 40, 41.
Mój ojciec nie żyje już 20 lat. Miałem 40 lat, gdy opowiedział mi swoją historię. Po prostu usiadł i zaczął mówić. Nie wiem, jak ta rozmowa się zaczęła, mówił 2 godziny. Opowiadał też o tym, jak pracował jako jeniec na farmie. Tata pochodził ze wsi, więc umiał jeździć na koniu. W tym gospodarstwie niedaleko Torunia też z przyjacielem jeździł na koniu. Więc niecały czas było bardzo ciężko. Ale pewnie najtrudniejsza była niepewność, co przyniesie jutro.
Really hard all the time, but I think it was that just not knowing what tomorrow was going to bring.
Oczywiście, no teoretycznie paczki z Czerwonego Krzyża, brak przymusowej pracy, to może kreować w naszym wyobrażeniu takie miłe spędzenie czasu w trakcie wojny, prawda? Wszystkie zdjęcia zawodów sportowych i tak dalej. Jednak jest to złudzenie, ponieważ cały czas mówimy o wojnie, o stanie zagrożenia, o przebywaniu w lęku i o niepewności jutra, więc te wszystkie aktywności, które podejmowali jeńcy w postaci teatru, w postaci zawodów sportowych, czy też tych kursów, czy językowych, rzemieślniczych, tudzież innych, bo takowe się odbywały, są w mojej ocenie formą odreagowania i formą odcięcia się i zapomnienia tego, co się dzieje za kolczastymi drutami.
Mogli między innymi organizować sobie święta, organizować sobie różne właśnie dni patronów, organizować teatry, w których były wystawiane sztuki anglojęzyczne. Generalnie jeńcy aliancy, byśmy powiedzieli, otrzymywali paczki. Paczki z Czerwonego Krzyża, jak również paczki ze Wspólnoty Narodów. No tam były różne, przeróżne rzeczy. Tam przede wszystkim były kosmetyki, odzież, jedzenie w postaci kawy czy czekolady, ale również inne rzeczy. I stąd właśnie możliwość organizowania tej scenografii z tych paczek. Druga rzecz jest taka, że oni też robili własne, czy w ogóle jeśli mówimy o sporcie, to robili własne takie przyrządy sportowe, czy narzędzia sportowe, czy jakieś tam kije do krykieta, czy cokolwiek. Tak samo tutaj z dekoracjami teatralnymi. Zasadniczo to były takie sztuki, które miały tak wspierać ducha narodu, więc to były i musiały być dość znane. Czyli na przykład Sindbad, żeglarz, czy jakieś takie westernowe. Nie mogły być to pozycje, które były oparte na autorach pochodzenia żydowskiego. Ale oni oczywiście też mieli swoje na to sposoby, zmieniali po prostu imię i tam trochę zmieniali fabułę i szło. A codzienność była bardzo trudna z uwagi przede wszystkim na racje żywnościowe. Pierwsza rzecz, która się pojawia w raportach czy ambasady amerykańskiej, czy raportach Czerwonego Krzyża, to są właśnie skargi na małe racje żywnościowe. Oni zasadniczo na śniadanie.
They didn't know whether they were going to get home. They didn't have food.
Nie wiedzieli, kiedy wrócą do domu, często byli głodni. To wpłynęło na jego życie, zdeterminowało je. Wszystkim chłopcom, którzy tu byli, zdeterminowało. Prosty przykład. Jako dzieci musieliśmy zjeść jedzenie do ostatniego kawałka. Nie mogliśmy nic zostawić, bo wtedy ojciec mówił: nie wiecie, jak to jest być głodnym. Gdybyście wiedzieli, nic byście nigdy nie zostawiali. Ojciec był tu aż 5 lat. Trafił do Torunia w lipcu 1940 roku. Był jednym z pierwszych. Miał numer 5421, więc był w pierwszych 5000 zarejestrowanych jeńców. Był w niewoli przez 5 lat. Długi czas jak dla młodego mężczyznę. Na początku najbardziej martwił się, że rodzina nie wie, co się z nim dzieje. Faktycznie nie wiedziała przez 6 miesięcy. Niemcy mieli propagandowe radio. Można było je w nocy odbierać w Wielkiej Brytanii. Czytali w nim nazwiska jeńców i babcia usłyszała nazwisko mojego ojca. Dowiedziała się w ten sposób, że został uwięziony, a nie zabity. Później były listy.
Grandmother was listening to it, and that's how they found he was a prisoner, that knew that he'd been captured and not killed. And then it was some time after that they got a letter telling them that he'd been
Myślę, że najbardziej obawiał się o rodzinę, nie o siebie. Mógł wysyłać listy do domu, rodzina mogła mu odpowiadać. Były też paczki z Czerwonego Krzyża. Za pośrednictwem Czerwonego Krzyża rodzina wysyłała mu papierosy. Podczas wojny na wyspach tytoń i papierosy były bardzo racjonowane, ale ponieważ rodzina miała pub, mogła nimi handlować. A że mieli ich dość dużo, wysyłali mu je w paczkach. On z kolei zamieniał je na przykład na żywność. Zawsze miał więc przy sobie papierosy.
And
do you have these letters still in?
No, I don't. I don't know what happened to them. I know my grandmother.
Jeśli chodzi o listy, to nie wiem, co się z nimi stało. Babcia mówiła o nich, gdy byłem mały, ale dziś już ich nie mamy. Pewnie zostały wyrzucone. Wielka szkoda. Oprócz listów, nadzieję dawała mu myśl, że wróci do domu na święta. W Anglii mamy tradycję wróżenia sobie z kości obojczykowej kury. To taka kość w kształcie litery Y. Chwytają ją dwie osoby i łamią. Dla tej, której zostanie w dłoni większa część, jest to znak pomyślności. Ojciec przywiózł do domu taką kość z czasów obozu i pracy w gospodarstwie. Nigdy nie została złamana. Nadal trzymamy ją w pudełku na pamiątkę. Dla niego była symbolem tego, że następne święta spędzi w domu i zje z rodziną tradycyjnego indyka. Nigdy nie porzucił nadziei.
You know, because of the friends working together and all the different people you were with. I mean, they must have had some sort of fun times and...
Oczywiście pewnie zdarzały się mu i jego towarzyszom miłe chwile, z którymi wiążą się ciekawe historie. Czasem żałuję, że ojciec czekał prawie do końca swojego życia, żeby opowiedzieć mi o tym, co się z nim działo podczas wojny. Gdyby zrobił to wcześniej, miałbym więcej czasu na badania. Ale i tak wiem, że na pewno nie było mu łatwo. Ta ciągła niepewność. Nawet nie potrafię sobie tego wyobrazić. Nie wiesz, co będzie w następny poniedziałek. Ciągle ci sami ludzie, to same miejsce, te same sytuacje.
Cały czas te same twarze, te same krajobrazy.
Zwariować można.
Po prostu dostawali w głowę, nie? Tam pan opowiadał historię przyjaciela ojca. That was your father's friend, tak? Who was speaking to the stone as a dog.
Yes.
The stone was the dog.
Yeah.
Tak, tak. Mówiło się, że osoby, które oszalały, są wysyłane z powrotem do Wielkiej Brytanii. Przyjaciel mojego taty postanowił udawać, że zwariował, że uważa kamień za psa. Trzymał go na kawałku sznurka i chodził wokół, udając, że to jego pies. Tak długo udawał, że aż oszalał. Wrócił do Wielkiej Brytanii, ale ciągle miał problemy z psychiką.
Były również samobójstwa, no bo oni też... Słabi po prostu byli psychicznie, no, trudno się dziwić. Był taki przypadek, gdzie pan po prostu rzucił się z okna w forcie 15. W fortach generalnie było przeludnienie. Po prostu w jednej izbie było ponad 30 mężczyzn i oni po prostu cierpieli na bóle głowy spowodowane brakiem tlenu. Stąd wielu z nich chciało przebywać po prostu w tych obozach pracy poza Toruniem. Ponieważ poza Toruniem oni byli zatrudnieni przede wszystkim na gospodarstwach wiejskich i tam mieli dużo lepsze racje żywnościowe, dużo lepsze warunki, mieli więcej przerw, lepsze jedzenie, a 3 kontakty z innymi ludźmi. No to oczywiście było zabronione.
Mieli kontakt z ludnością cywilną i na pewno dochodziły ich informacje o tym, co się dzieje na zewnątrz. Wielu z nich wewnątrz obozu w Stalag 20 miało przeszłość wywiadowczą. Oni mieli kontakt z wywiadem wojskowym, w związku z czym potrafili pozyskiwać informacje, jak donoszą nam świadkowie. Mało tego, wiemy także o istnieniu radiostacji na terenie Stalagu 20. Mówimy o nielegalnej radiostacji, do odsłuchów tego, co nadaje radio wokół nas. Więc na pewno mieli dostęp do najświeższych informacji z frontu.
A kontakt z mieszkańcami jakiś taki bliższy?
Tak, począwszy od kontaktów z ludnością cywilną poprzez przerzucanie paczek, elementów paczek z czerwonego krzyża, takich jak czekolada, szynka, jakieś zabawki dla dzieci. Dzieci w drugą stronę rzucały im chleb. Czasami cywilne ciuchy, dokumenty potrzebne do ucieczki. Współpraca z AK również była tutaj na wysokim poziomie i widzimy tutaj chociażby jakość dokumentów fałszywych, które były dostarczane żołnierzom podczas ucieczek. No były też miłości, były też romanse. Żołnierze mieli możliwość pracowania. Wokół były kobiety, Polki. Niedawno otrzymałem maila od pani, która poszukuje śladów swojego taty na terenie Polski, bo wie, że miał tutaj styczność, właśnie była miłość gdzieś w okolicach Torunia. Niestety nie jest w stanie precyzyjnie namierzyć miejsca, daty, więc będzie pewnie to długie śledztwo.
Dużo było takich ucieczek z fortów?
Tak, całe mnóstwo. Żołnierze nie próżnowali. Jak tylko nadawała się okazja, to uciekali różnymi sposobami. Począwszy od profesjonalnie przygotowanych planów ucieczek, poprzez prozaiczne, tak to nazwę, oczywiście przecinanie drutów i czmychanie tutaj z obozu, chowanie się w skrzynkach Czerwonego Krzyża, gdzie koledzy potem puste skrzynki ładują na ciężarówki i koledzy wyjeżdżają z obozu. Także pomysłów było co niemiara. Kilka ucieczek się udało niestety z uwagi na większej części nieznajomość terenu, ponieważ ci ludzie potem gdzieś wychodzili i niespecjalnie wiedzieli, co mają dalej z sobą zrobić, więc bardzo często zdarzyło się, że Niemcy wyłapywali ich, cofali z powrotem do obozu w Toruniu albo wysyłali do Grudziądza na ciężkie prace. Te cofanie do obozów to takie traktowanie bez większych restrykcji dotyczyło żołnierzy z frontu zachodniego. Rosjan oczywiście spotykał wiadomy wyrok, uwaga, ale również ludność polską, której została udowodniona kolaboracja z Niemcami, również spotykały już bardzo poważne restrykcje, łącznie z wyrokami śmierci. Także dla nich to być może był w pewien sposób, nazwijmy to, ucieczki, ryzykowali mniej. Natomiast tutaj osoby powiązane naprawdę kładły swoje życie na tym szafocie, że tak powiem.
Sztalag 20A to był najbardziej surowy tutaj obóz w naszym okręgu i nawet podejście do płotu czy było karane śmiercią. Oni mieli, był taki regulamin wewnątrz sztalagowy i on mówił o tym, że nawet zbliżenie się do fortu grozi śmiercią. I taka rzeczywiście była sytuacja, że oni grali jakąś grę i piłka wypadła poza linię boiska i jeden z jeńców podszedł to po prostu po tą piłkę, no bo tak normalna sytuacja, tak? Panowie grają i pada piłka i został zastrzelony. Na znak protestu ci jeńcy przestali chyba jeść, tam był taki strajk głodowy, że to po prostu była taka życiowa sytuacja, tak? To nie była nawet ucieczka czy tam oglądanie tego, co jest z zewnątrz, tylko po prostu zwykła gra. Więc zasadniczo te trudno było im uciekać. Natomiast jeśli pojawiały się tego typu próby, to zasadniczo oni byli karani karcerem. Większość z nich po prostu do karceru. I tam był to właśnie regulamin stanowił, że tam jedna próba tam chyba tydzień, potem jak recydywa, to do 3 tygodni byli przetrzymywani w tym karcerze.
Stephen Foster, to akurat syn jednego z jeńców, który przyjechał do nas bodaj 2 lata temu, przywiózł z sobą plany, cały instruktaż, jak tata się przygotowywał do ucieczki. Przygotował się do niej rok, a chodziło o to, żeby nauczył się języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym razem ze swoim kolegą. Warto dodać, że obaj panowie mieli korzenie wywiadowcze. Na ochotnika zgłosili się do pomocy przy kręceniu kroniki niemieckiej, propagandowego filmu. Dźwigali sprzęt, tobołki, stalarze, ale weszli dzięki temu poza obóz, obserwując, co się dzieje dookoła. Wiedzieli, gdzie jest stacja kolejowa, obserwowali odcinki straży, którędy się poruszają wokół obozu, w związku z czym to była niemal ucieczka idealna. Zbiegli o wczesnych godzinach porannych, wsiedli do pociągów w cywilnych ciuchach, które zostały dostarczone przez toruńskie tej komórki AK. Mieli dokumenty wystawione na robotników sezonowych fabryki Siemens, więc nie wzbudzali żadnych podejrzeń. I tak czytając gazetę przez niemal 18 godzin dojechali prawie do granicy szwajcarskiej. Mówię prawie, bo na jednym z przystanków pani zwróciła uwagę na ich dość nietypowy akcent. Już panowie troszeczkę poczuli się zapewnie, zaczęli za dużo rozmawiać z tą panią i zwrócili na siebie uwagę. Pani poszła z donosem do gestapo, a na granicy szwajcarskiej już po wnikliwej kontroli zostali przyłapani jako zbiec ze szalagu 20A. Foster przekroczył granicę, udało mu się, natomiast kolegę już zatrzymano. No i w takim naprawdę geście koleżeństwa i przyjaźni Foster cofnął się. Jeżeli uciekaliśmy razem, to wrócimy też razem. Wrócili tutaj do sztalagu 20A, spędzili około 21 dni w karnym bunkrze, po czym wyszli. Następnie nadszedł rok 45 i ewakuacja obozu w związku z ofensywą rosyjską. Foster przeżył, czyli ten, który przeszedł przez granicę, a kolega niestety zginął z wyczerpania w trakcie marszu. Z pierwszej grupy 500 jeńców, która wyszła, przeżyło 180.
Jakaś cela?
Tak. Now we are in the prison bunker. Yes. And look carefully on the walls. Yes. Addresses, names.
Mnóstwo tego tutaj.
Tak. Tutaj całe ściany.
A tam na przykład też były te napisy, tam gdzie już ta cegła co obskrybowała się.
Cała była pokryta.
No tak, a tu już większość z tym tynk, czy nie wiem, co to było, odpad, już tego nie ma.
Tak, to różnica temperatur, niezabezpieczone wnętrza.
No tak, bo to wszystko jest otwarte okno.
No i też działa na zadanie, numery do Pauliny widziałem, do Basi, także...
Aha, dopisują swoje.
Francuz czy Polak? Na Francuza, całą ścieżkę bojową.
A, to spisał, gdzie był, w jakich latach.
Tak. Były to jak to w obozie niemieckim, no, więc tak jak pani widziała na ścianach, jeśli ktoś tam pluł, czy tam sobie żartował, no to go do takiego bunkra tutaj zaraz zamykali. 4, 5, 14, nie zależy się, co tam przeskrobał.
I taki uwięziony notował to na ścianie.
Oczywiście, no, się tutaj nudzili.
To co tu robi?
Co tu robi?
Wyskrobywali.
Mój tata poznał historię swojego ojca, kiedy miał 40 lat. Potem przekazał ją mi. Dla mnie to niesamowita rzecz, przyjechać tu i zobaczyć, gdzie przebywał dziadek. To niewiarygodne, że był tu aż 5 lat.
It is so emotional. He came home. There were lots of others who didn't. And I think that's why we're here. Because they have not been forgotten about. Sorry. It's just thinking that
To dla mnie bardzo emocjonalne przeżycie. Mój ojciec wrócił do domu, ale było wielu, którzy nie wrócili. I chyba dlatego tu jestem. Bo o tym nie można zapomnieć.
To są turyści, dla których dziedzictwo Torunia ma drugorzędne znaczenie. Chcą zobaczyć miasto, poznać je, ale nie jest to dla nich priorytetem, żeby zobaczyć dom Kopernika, gotyk na dotyk. Zależy im właśnie na poznaniu, na zgłębieniu historii Stalagu i dotarciu do miejsc, w których przebywali ich rodziny.
A jest co im pokazać w Toruniu, jeśli chodzi właśnie o te forty?
Jest ogromne pole do popisu, niestety w fatalnym stanie, no bo mamy świetnie zachowane dziedzictwo, ale poza fortem czwartym w Toruniu inne forty no, wołają pomstę do nieba. Żeby nie działania grup pasjonatów, bo jest nas więcej w Toruniu, no to w zasadzie wizyta ograniczałaby się do wizyty w forcie czwartym i to wszystko. Na szczęście jest kilka instytucji, dzięki którym można pokazać im kopie dokumentów, rzeczy, artefakty znalezione na terenie obozu. No to jest moim zdaniem pole do zagospodarowania w Toruniu.
Chciałbym móc oglądać taką ścianę z napisami pozostawionymi przez jeńców. To musi być jakoś zachowane, nawet poprzez replikę. Na przykład w forcie czwartym można by odtworzyć takie pomieszczenie. To by pozostało już na zawsze, dla przyszłych pokoleń.
It is a shame. It's a monument. It's a monument for us, I think. The signatures on the walls.
To wielki wstyd, bo te napisy na ścianach dla nas Anglików to zabytek. To nasza historia, ale wasza też. Jednak my bardziej traktujemy to jak coś ważnego. W tym miejscu można zobaczyć kawał historii. To wielki wstyd, że nie będzie tych napisów za kilka lat.
Były to obszerne fragmenty reportażu Adriana Andrzejewskiej i Michała Zaręby z 2015 roku pod tytułem Śladów coraz mniej. Przypomnijmy, trwa przygotowanie Muzeum Twierdzy Toruń, placówka, która kompleksowo zaprezentuje historyczne walory toruńskich fortyfikacji, ma zostać otwarta w styczniu 2020 roku. Dziś kończymy wieczorne spotkania. Michał Słobodzian, do usłyszenia.
Your eyes on me.